Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. W kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa, w tym bardzo trudnym czasie, czasie pandemii. To wydarzenie bez wątpienia odciśnie silne piętno na mentalności Europejczyków. Wiele się zmieni, wiele idei zniknie, pewnie pojawią się nowe, a w gruncie rzeczy stare, tylko odkurzone i jakby świecące nowym światłem. Tak się wydaje. Do rozmowy zaprosiłem pana profesora Włodzimierza Boleckiego, pisarza, eseistę, wydawcę pracującego w Instytucie Badań Literackich. Panu profesor Bolecki jest polonistą, ale znawcą historii idei, historii europejskiej, no i mentalności różnych narodów naszego kontynentu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Gwoli prezentacji sylwetki profesora Boleckiego warto wspomnieć o roli pana profesora w prowadzeniu do polskiego obiegu czytelniczego takich pisarzy jak Józef Mackiewicz czy Gustaw Herling-Grudziński. Ja jako były student polonistyki mam takie poczucie wdzięczności, dlatego wyrażam je w tej chwili. Na koniec też tej prezentacji wspomnę o debiucie epickim, literackim pana profesora. Mowa tu o książce Czak, historia Schulera i awanturnika na miarę Kaliostra i Kasanowy z przełomu XVIII-XIX wieku. No, autor przeniósł się w czasie do opisywanych wydarzeń do wieku XVIII wieku oświecenia i to rzeczywiście książka jest znakomita. Polecam państwu tak na marginesie. A kiedy mowa o wieku oświecenia, no to właśnie w naszych czasach trzeba wspomnieć o Jennerze, czyli angielskim lekarzu, który odkrył metodę ochrony ludności przed wirusem ospy. I oby duch Jennera pomagał, czy wspomagał naukowcom, którzy pracują nad szczepionką, nad koronawirusa. Panie profesorze, potrzebny nam jest właśnie ten duch oświecenia w tym momencie też, ten najlepszy.
Potrzebne jest nam przede wszystkim szczęście i bezpieczeństwo. Bardzo dużo zależy nie tylko od służb publicznych, ale także od poszczególnych ludzi, od ich zachowania, od przede wszystkim dyscypliny i świadomości tego zagrożenia, przed którym stanęliśmy zarówno jako Polacy, jak i cała ludzkość.
Czy okazuje się, że człowiek nie jest wszechmocny, czyli w człowieku rzeczywiście tkwi taka prometejska pokusa całkowitego zapanowania nad czasem, nad przyszłością. To wszystko jest iluzja, tak? I ta pandemia to pokazuje.
To jest ciekawy w ogóle problem natury i antropologicznej, i filozoficznej, i socjologicznej, bo myślę, że tu jest kilka przyczyn takiej mentalności. Niewątpliwie obserwowaliśmy ją w ostatnich tygodniach. Z jednej strony można powiedzieć, ludzie, którzy czuli się całkowicie bezpiecznie w dzisiejszym, jeśli tak mogę powiedzieć, państwie, w dzisiejszym stanie cywilizacji, wśród tych wszystkich niezwykłych osiągnięć, których nikt nie może negować, czuli się tak pewni, że po prostu nie dopuszczali do siebie możliwości, że można umrzeć z powodu bakterii lub wirusa, na którego nie będzie lekarstwa. Wydaje mi się, że była to ideologia, która do dzisiaj się jeszcze silnie gdzieniegdzie pali lub gdzie indziej tli, ale taka pokusa absolutnego niebezpieczeństwa i w związku z tym lekceważenia zagrożeń, które mogą przyjść po prostu nie wiadomo skąd, czyli z natury, z przyrody. To wszystko spowodowało, że jakaś część społeczeństw po prostu przysnęła. Z drugiej strony...
Znaczy to można nazwać takim onirycznym śnieniem, tak? Ja to nazwałem kiedyś oniryczne śnienie, że społeczeństwo, że ta kultura konsumpcyjna i nadmiar dóbr jakby powoduje naturalne stępienie pewnych instynktów przetrwania wśród wspólnoty. Nie wiem, czy to co...
Instynktów samozachowawczych.
Samozachowawczych, tak.
Poczucia bezpieczeństwa. To znaczy do tego oczywiście dołącza się też pewna niefrasobliwość wynikająca z młodości, odrzucająca takie zagrożenie, które jest zagrożeniem niewidocznym, znaczy, nie wiadomo skąd przychodzącym.
Znaczy, bo cechą młodości bywa flirtowanie ze śmiercią, dlatego że jakby sobie nie zdaje młodość sprawy, co to takiego jest śmierć, tak? Jeśli można użyć takiego sformułowania. I czasami właśnie jak widziałem te takie zachowania nastolatków, ten mechanizm flirtowania, które jest pewną taką rodzajem, nawet powiedziałem, przyjemności, niezdrowej przyjemności.
No tak, jakiegoś ryzyka, to się mówi w żargonie szpanerstwa. No a wszystko się sprowadza do formuły, że no, może coś takiego się zdarza, może coś takiego istnieje, ale to nie może być mój przypadek, to nie może się nam zdarzyć, to jest gdzieś daleko. Tu nakładają się też, myślę, takie stereotypy kulturowe, bo miałem wrażenie, że kiedy pojawiła się pierwsza informacja, czy pierwsze informacje o powstaniu ogniska tego wirusa w Chinach, w mieście, co prawda wielkim, ale jednak Europejczykom mało znanym, to takie reakcja była, a to w Chinach, to tam się mogą zdarzyć, w Azji jakieś różne rzeczy, one nas nie dotyczą. Chińczycy niech się tym sami martwią, coś zapewne zabałaganili, ale to nie jest jeszcze nasz problem. I tutaj padliśmy w pułapkę, bo ci sami ludzie, którzy tak to lekceważąco traktowali, z takim, powiedziałbym, z pewną wyniosłością do tego zagrożenia podchodzili, ci sami ludzie są zwolennikami, ja oczywiście tu upraszczam i wiadomo, że to jest taki schemat interpretacyjny, ci sami ludzie są entuzjastami globalizacji, jako pewnego fenomenu wielkiego wytworu, wielkiego osiągnięcia cywilizacji współczesnej. No tak, jest to wielkie osiągnięcie, tyle tylko, że właśnie ono nas nie powinno usypiać, że jak każde osiągnięcie w życiu społecznym, ma ono swoje bardzo dobre i bardzo negatywne strony, niesie zagrożenia. I tu właśnie globalizacja, czyli łatwość rozprzestrzeniania się idei, łatwość rozprzestrzeniania i nieograniczonego przepływu ludzi, produktów, idei, kapitału i wszystkiego, czego chcemy, no także oznacza osłabianie tego, co kiedyś ludzi chroniło przed takimi.
Czyli pojawi się problem, wraca problem granicy jako czegoś niekoniecznie negatywnego, bo wiadomo, że ten, powiedziałem, liberalizm traktował granicę jako skandal, a okazuje się, że granica jest czymś, co chroni.
Może nie tyle jako skandal, a jako przeszkodę, którą trzeba znieść i niewątpliwie, jeżeli mamy na myśli granice między państwami, szczególnie na niedużych obszarach, jakim jest Europa, no to oczywiście te granice, zwłaszcza w okresach politycznych konfliktów, stanowiły ograniczenie i nawet, można powiedzieć, zagrożenie dla rozwoju większych jednostek niż państwa, czyli regionów, całych dużych obszarów gospodarczych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zachwycając się tym, że w dzisiejszym świecie, gdzie to przenikanie, te wędrówki, podróże są tak łatwe, jednego dnia można wystartować samolotem z jednego kontynentu, obiad zjeść na drugim kontynencie, a kolację na trzecim, no to zapomnieliśmy o tym, że z taką łatwością podróżowania wiąże się też niebezpieczeństwo stykania się z zupełnie odrębnymi zjawiskami i nie tylko zjawiskami społecznymi czy kulturowymi, bo to akurat jest najłatwiejsze do oswojenia, ale tym wszystkim, co się wiąże z inną przyrodą, z innymi odpornościami, chorobami, zarazkami, no i także z tym wszystkim, co trzeba by po prostu nazwać migracją mikroorganizmów, które dzięki naszym technicznym wynalazkom, takim właśnie jak samoloty, uzyskały niesłychaną, niewyobrażalną do tej pory platformę przenoszenia się. Jeszcze kilkadziesiąt, 100 lat temu, 200 lat temu Europa wyglądała inaczej. Europa była podzielona także geograficznie i w poszczególnych, nawet niedużych obszarach, ludzie przez dziesięciolecia, a nawet wieki, żyli w pewnych geograficznych lokalnościach. Oddzieleni rzekami, lasami, górami. W związku z tym ich poziom bezpieczeństwa niedoceniany, niedostrzegany. Polegał między właśnie innymi na tym, że były naturalne granice, których nie można było łatwo pokonać w ciągu dosłownie godzin. To wymagało dni, to wymagało czasem tygodni, a więc wystarczająco dużo czasu, żeby ten rodzaj inwazji, jakim są epidemie, skończył się, zanim się zaczął. No, to była pewnego rodzaju naturalna ochrona. Myślę, że dzisiaj po tej epidemii koronawirusa, jak mówią właściwie wszyscy komentatorzy, nic nie będzie takie samo. To znaczy staniemy przed koniecznością przemyślenia naszego sposobu życia i naszych form organizacji. No i przede wszystkim przemyślenia wartości, którymi się kierują społeczności, środowiska, a także państwa i organizacje ponadpaństwowe.
Czy można mieć nadzieję, że to poczucie zagrożenia takie silne nie będzie wieczne, minie albo się zmniejszy, ale chyba pozostanie coś takiego jak poczucie nieprzewidywanej przyszłości, panie profesorze?
Tak, no to jest pytanie bardziej filozoficzne, wybiegające poza horyzont pytań stawianych przez polityków. Myślę, że to w życiu indywidualnym jest jedna z najważniejszych spraw, które warto sobie uświadomić. To znaczy, że z jednej strony nic nie jest wieczne, z drugiej strony w każdej chwili to, co nas cieszy, to, co sprawia wrażenie stabilności, pewności, niezmienności, jest niezwykle kruche i w każdej chwili to może zacząć na naszych oczach się rozpadać, kruszyć, znikać. Myślę, że z takiej troszkę głębszej perspektywy powinno do nas dotrzeć, że te wszystkie stany, które uważamy za osiągnięcie jakiegoś dobra społecznego, jakiegoś dobrostanu, należy bardzo starannie pielęgnować, bardzo starannie chronić, bo w każdej chwili taki dobrostan może być naruszony, zakażony, zaatakowany, no, może przestać istnieć. A z drugiej strony najważniejszą sprawą wydaje mi się to, że powinniśmy głębiej zastanawiać się nad tym, co nad wartościami, nad tym, co w życiu indywidualnym czy zbiorowym jest konstytutywne. Co znaczy, nas chroni.
Tak, znaczy, tak bo do tej pory, przepraszam bardzo, że wyjdę słowo, bo do tej pory konstytutywne w życiu społecznym była tak zwana religia ekonomiczna, tak? I ona też chyba w związku z tą sytuacją dramatyczną, no, być może będzie pękała. Religia ekonomiczna, czyli ekonomia jako ostateczny punkt odniesienia, który, no, właściwie wszystko, co nie jest ekonomiczne, poddaje takim, niszczy tak naprawdę, niszczy.
No wie pan, tutaj rozmaicie można rozumieć to, co pan redaktor określił jako religię ekonomiczną. No, ekonomia jest ekonomią, a religia powinna być religią. Natomiast oczywiście rozumiem intencję, że to jest jakby przebóstwienie czegoś, co ma charakter bardzo praktyczny,
znaczy, pragmatyczny. Odwołuje się, panie profesorze, do pism Karla Schmitta w jakimś sensie.
Tak, no to sformułowanie potraktowane jako właśnie przebóstwienie zjawisk, które nie mają charakteru sakralnego, oznacza po prostu zachwianie systemu wartości. Ale nie oszukujmy się, dzisiaj w dzisiejszym świecie, tak jak kiedyś, ale dzisiaj to lepiej rozumiemy, wszystko ze wszystkim się łączy i wszystko na siebie wpływa. To, o czym mówiłem, ten dobrostan społeczny, poczucie bezpieczeństwa, pewna stabilizacja, wspólnota wartości łączy się także z tym, czym się zajmuje ekonomia, bo proszę zwrócić uwagę, no co budzi w tej chwili największy lęk społeczny? Na to, że podstawy ekonomiczne bezpieczeństwa społeczeństw zostaną przez tę chorobę, już zostały zresztą bardzo poważnie naruszone. Więc myślę, że to też będzie lekcja dla nas wszystkich. Ale chciałbym mocno podkreślić coś innego, mianowicie, że tutaj jesteśmy świadkami pewnego zjawiska, które było przedmiotem refleksji bardzo głębokiej pisarza, którym się zajmuję, o którym pan też wspomniał, o którym kilkakrotnie już rozmawialiśmy. Myślę o Gustawie Herlingu Grudzińskim. Otóż takim przewodnim motywem twórczości Herlinga Grudzińskiego jest refleksja nad zagrożeniami życia wspólnotowego. Dla niego poczucie wspólnoty jest jednym z najważniejszych celów i zarazem jedną z najważniejszych wartości życia cywilizowanego, życia w kulturze, no i życia indywidualnego. Otóż Herling opisywał przypadki czegoś, co można by nazwać destrukcją tego życia wspólnotowego. Przy czym ta destrukcja zarówno mogła brać swoje przyczyny z powodów politycznych, ideologicznych, ale także, i to jest ten przypadek nam bliższy, problem zagrożenia życia wspólnotowego, które niosą w sobie choroby. I nie same choroby są zagrożeniem. Zagrożeniem jest reakcja ludzi na to zagrożenie. Otóż tematem, o którym myślał Herling, który opisywał jako ostrzeżenie, były przypadki, kiedy ludzie w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach ekstremalnych odwracali się od wspólnotowości, czyli od poczucia więzi i obowiązku wobec innych ludzi. Choroba jest strasznym zagrożeniem dla wszystkich, ale choroba, to zagrożenie, wirusy, epidemie nie mogą spowodować, że w ludziach, w zbiorowościach zwycięża nagle inny wirus, wirus egoizmu i obojętności. Oczywiście literackie rozważania Herlinga dotyczyły zupełnie innych spraw niż te, które w tej chwili nas dotykają i których jesteśmy uczestnikami. Niemniej jego refleksja nad tym, że jedyną formą ocalenia ludzi przed niebezpieczeństwem, które przychodzi z zewnątrz, obojętnie czy ze świata społecznego, czy ze świata natury, jest solidarność wspólnoty, a zatem także rodzaj heroizmu wytrwania, pomocy, służby, opieki. To wszystko jest zawsze wystawiane w takich sytuacjach na próbę. I kiedy obserwuję to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, a powoli też w innych krajach, które jakby później to dostrzegły, to muszę powiedzieć, że jestem optymistą, jestem pod wrażeniem tego, że tak szybko Polacy dostosowali się do zaleceń kierowanych ze strony odpowiednich służb, rządu, lekarzy. To znaczy, że istnieje coś takiego jak wspólne zagrożenie, które można pokonać tylko wspólną dyscypliną. I w tym zagrożeniu niezwykle ważne są gesty, odruchy, działania, które wspomagają działania zorganizowane, a zatem państwowe, czyli działania indywidualne, środowiskowe, lokalne. Nie wiem, czy pan się zgodzi, ale myślę, że tak, że jesteśmy świadkami odrodzenia się czegoś, co można by nazwać taką namiastką solidarności na poziomie
elementarnym, lokalnym. Tak, elementarnym.
Elementarnym.
Tak.
No to, że ludzie zgłaszają się do pomocy innym, to, że z taką troską myśli się i działa o tych, do których po trosze my się zaliczamy, to znaczy do ludzi, którzy mają trochę, powiedziałbym, niewygodny PESEL, czy mało atrakcyjny PESEL. Jednym słowem, te działania w sąsiedztwie, te działania, które polegają na zgłaszaniu chęci pomocy najbardziej elementarnej, zrobienia zakupów, pomocy w jakichś sprawach codziennych. To wszystko tworzy coś, co jest niezwykle ważne, a mianowicie tworzy kapitał dobra społecznego. Dobra ludzkiego.
Poza tym, z punktu widzenia indywidualnego, ofiarność, jakby nie było, jest pewną formą też, powiedziałem, autoterapii, która pozwala przezwyciężać lęki.
Dobrze, to chętnie się zgodzę na taką formułę, ale ofiarność jest także takim najwyższym kryterium człowieczeństwa. Czy jesteśmy zdolni do ofiarowania czegoś bezinteresownie innym ludziom, zwłaszcza w sytuacjach, w których są oni narażeni na rozmaite niebezpieczeństwa. Ja myślę, że w tym strasznym momencie, który polega na całkowitym jakby zamrożeniu życia społecznego i publicznego, tego, co jest naturalną dynamiką życia, pojawienie się tego rodzaju aktywności, tego rodzaju gestów współpracy, tego rodzaju zresztą też zbiorowych akcji pozainstytucjonalnych, to wszystko jest wspaniałym kapitałem, który w przyszłości, myślę, musi procentować i zarazem, no, zarazem pokazuje ludziom, nam Polakom, czy nam Europejczykom, czy w ogóle nam ludziom, to, co jest dla ludzi najważniejsze. No, jak pisał wielki francuski pisarz Antoine de Saint-Exupéry, Ziemia jest planetą ludzi i ta planeta przetrwa, a my na niej tylko wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, co to znaczy być ludźmi, czyli żyć razem, pomagać, wspierać, ratować.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za te słowa otuchy. One po części też jakby wynikają z jakby rozpoznania przez pana, przez Gustawa Herlinga Grudzińskiego, no właśnie tej natury ludzkiej, głębokości natury ludzkiej, z akcentowaniem jednak tego, co jest dobre. No niedawno czytałem, wróciłem ponownie do rozmów z Neapolu, rozmów z Dragonei. To jest taki zbiór dużych wywiadów, które pan profesor przeprowadził z Gustawem Grudzińskim. No i rzeczywiście jest to jakby postawa, no bardzo, mówię, potrzebna dzisiaj. I ta książka, czy w ogóle książki Herlinga Grudzińskiego, no jakby ujawniają wraz z tą pandemią jakby swoją aktualność. Takie mam poczucie, że ta myśl oczywiście, no musi być, zostać zastosowana, to znaczy musi być. To nie jest tak, że czy chcemy, czy nie chcemy, ona musi być zastosowana. Praktycznie, o tak, przełożona na praktyczne działanie. Zresztą oczywiście to wynika z jakby no, z całego życia Henryka Grudzińskiego, jakby z jego biografii, no i no, niezwykle heroicznej. To tak na marginesie. Panie profesorze.
Dziękuję bardzo za te słowa. W pełni się zgadzam. Dodałbym od siebie tyle tylko, że Herling Grudziński jest dlatego tak niezwykle ważnym pisarzem, że był świadkiem historii społecznej wieku XX, ale także pisarzem, który cały czas zastanawiał się nad tym, co dla ludzi jako zbiorowości i dla jednostek jest w życiu najważniejsze. Jakie wartości? Co tych doświadczeniach, jakie na nas spadają, czy spadają na ludzkość, winno być pielęgnowane, chronione i przede wszystkim dobrze rozpoznane i nazwane. Myślę, że też wiele tematów, które wracają do nas właśnie w takich sytuacjach trudnych, to jest wszystko problematyka twórczości Herlinga Grudzińskiego, którego co prawda rok zakończył się razem z rokiem 2019, ale te wszystkie lata, które Sejm Rzeczypospolitej obejmuje patronatem, Sejm czyni patronami poszczególnych lat różne wybitne osoby, osobistości, to nie po to, żeby ten patronat się zakończył w danym roku, ale po to, żeby trwał. I z Herlingiem Grudzińskim myślę właśnie jest tak, że jego twórczość będzie do nas wracać bardzo intensywnie.
A panie profesorze, wielka sztuka i wielka literatura no, winny być krzepiące, dodawać ducha. Bardzo dziękuję panie profesorze za tą rozmowę. Na zakończenie tego programu wybrałem pierwszą część koncertu fortepianowego Griega. Brawurowy koncert pełen energii życiodajnej. Dziękuję państwu.
Kierunek Europa.